fizharmonia, fortepian, laptop, duży stół kreślarski. Tak wygląda pracownia, w zasadzie pokój artysty Sebastiana Dębskiego w poznańskim zamku. Już od jakiegoś czasu trwa tutaj jego rezydencja artystyczna Sonus Castelli, tożsamość rozegrana. Wydaje mi się, że Sebastian już teraz bardzo jasno i klarownie nam wyłożył pomysł na swoją rezydencję, ale gdyby jeszcze mieli Państwo wątpliwości albo wprost przeciwnie byli zainteresowani, chcieli pogłębić swoją wiedzę, to zapraszamy na cały pakiet różnych wydarzeń towarzyszących tej rezydencji.
Dr Hubert Bilewicz przeprowadzi wykład o kształtowaniu tożsamości w architekturze XX wieku, w którym właśnie też opowie o Zamku Cesarskim w Poznaniu, ale w kontekście też innych budowli w Polsce. Przedstawi, w jaki sposób budynki czy otaczająca nas właśnie rzeczywistość ta architektoniczna kształtuje w pewnym sensie nas samych, ale też ta architektura jest w jakimś sensie odbiciem społeczeństwa. To będzie, wydaje mi się, dobry początek, żeby wprowadzić do tego całego projektu. Następnie będą dwa wykłady, jeden związany właśnie z partyturami graficznymi, szczególnie tymi w drugiej połowie XX wieku i to będzie w połowie marca, jeszcze nie ma dokładnej daty. Później będzie wykład też tej muzyki najnowszej, szczególnie z tych ostatnich 10 lat, bo wydaje mi się, że pojawia się dzisiaj taka trudność, szczególnie dla odbiorcy, który nie jest wykształcony muzycznie, ani nie zajmuje się muzyką akademicko, żeby podążać za tymi zmianami, które się odbywają w muzyce. I trochę właśnie chciałbym tymi dwoma wykładami przybliżyć, albo tak pomóc w ogóle, żeby zrozumieć to wszystko, co się dzieje, bo tych zmian jest mnóstwo, szczególnie takich zmian, które dotyczą już nawet nie samej muzyki, ale wiele utworów dzisiaj nowych posiada jakieś elementy pozamuzyczne, dotykające wręcz o teatralizację, czy też właśnie stosowanie też elementów wizualnych w kompozycji, które nie są tylko ilustracją, ale tak jak tutaj w tym przypadku są jakąś też materią, na której czy z którą kompozytor pracuje. I później jeszcze po tych wykładach dwóch muzycznych odbędą się warsztaty z akustyki architektonicznej. No i zwieńczeniem całej rezydencji będzie koncert finałowy 28 maja, gdzie podczas wykonania ta partytura będzie również prezentowana i chciałbym właśnie, żeby odbiorca miał możliwość też podążania za tą muzyką.
Jak wspomnieliśmy, jesteś autorem muzyki do filmów, do spektakli, instalacji artystycznych. I tak się zastanawiam, kiedy dostajesz zlecenie, na przykład od Bramy Poznania, żeby skomponować muzykę o piastównach, czyli kobietach zapomnianych przez historię, to od czego zaczynasz?
Zazwyczaj zaczynam od zrobienia szkicu takiego na całą kompozycję, bo to jest chyba istotne, żeby mieć cały pomysł jakoś rozpisany. A tutaj to wydawałoby się, że to było trudne zadanie, ale bardzo mi pomogło miejsce, w którym ten koncert się odbył, bo to był kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim.
Na co dzień zamknięty.
Na co dzień zamknięty, tak. Który jest niesamowitym miejscem i z zewnątrz, i w środku. Ta sama historia, o której czytałem, że na miejscu tego kościoła mieściło się dawne palatium wczesnych piastów. Najprawdopodobniej mieszkał tam pierwszy władca Polski, ale też była obok kaplica Dobrawy. To był taki punkt wyjściowy. Też historie ciekawe związane na przykład z przyjazdem tutaj Dobrawy. Tutaj Mieszko I, jak przyjmował chrzest, to miał podobno tych żon parę. Jak ta Dobrawa przyjechała, to one gdzieś tam były ukryte w Puszczykowie. Więc właśnie to był taki punkt wyjściowy właśnie o tych osobach, o tych kobietach, a nie tylko kobietach, bo później to się rozszerzyło na wszystkie osoby, które czy niepiśmienne, czy z tych niższych warstw społecznych, które w ogóle nie były opisywane w historii.
Czyli musiałeś się zagłębić w taką historię mniej znaną.
Tak, starałem się, ale mówię, samo miejsce było na tyle inspirujące, że od razu miałem cały pomysł związany z tą kompozycją. I też jeżeli chodzi o warunki akustyczne w tamtym miejscu, też są dosyć ciekawe, bo jest to dosyć mała przestrzeń, ale bardzo wysoka, z nieregularnymi sklepieniami i takimi małymi kopułami, więc dźwięk tam roznosił się dosyć ciekawie.
To może posłuchamy fragmentu takiej pętli taśmowej, tak jak ty to nazywasz? Co to takiego jest? Bo to się przewija we wszystkich opisach twoich różnych zajęć.
Tak, pętla taśmowa. Czym jest pętla taśmowa? Bo zainteresowałem się w ogóle magnetofonami szpulowymi jakoś na początku studiów i zauważyłem właśnie, że ten dźwięk analogowy różni się od tego cyfrowego i też można z nim zrobić więcej niż tym cyfrowym. I tak zacząłem po prostu tworzyć takie pętle taśmowe i to one są dosłownie pętlami taśmowymi, bo wycinasz kawałek taśmy i sklejasz, następnie go nakładasz na szpulę, włączasz magnetofon szpulowy i ta taśma jest grana, powiedzmy, w kółko, czyli jest taką pętlą taśmową, która raczej w tej domenie cyfrowej jest rozumiana, że mamy jakiś fragment muzyki, który jest zapętlony, tak jakbyś sobie na jakimś odtwarzaczu muzyki po prostu zapętliła utwór i słyszała go od początku do końca i znowu od początku do końca. Czasem po prostu dzieją się takie magiczne rzeczy, które przez to, że ta taśma się zużywa, w zależności od tego, ile razy na nią było nagrywane jakieś źródło, czy ile razy była odtwarzana, ale też ten charakter dźwiękowy może się zmieniać w taki prosty sposób, jak manipulując samym magnetofonem szpulowym, nawet zatrzymując na chwilę tą taśmę. I to też właśnie staram się w tych swoich utworach, które później są wykonywane, aby ta partia taśmowa nie była taką suchą partią taśmową włączoną z komputera czy z taśmy, tak jak słuchacze muzyki współczesnej wiedzą, że tak to się odbywa na koncertach, tylko żeby jeszcze wykonawca miał możliwości interpretacyjne tej partii taśmowej, czyli w zależności od kontrolowania pewnymi parametrami magnetofonu szpulowego czy innych sprzętów podłączonych do niego, czy właśnie dotykania taśmy, spowalniania, można zupełnie zmienić ten charakter dźwiękowy. Ja korzystam z takich właśnie pojęć, nazywam to albo rozpadem, albo falą dźwięku. A cała ta chyba fascynacja pętlami i taśmą wzięła się z zainteresowania muzyką Williama Bazińskiego. Chociaż to tak działo się jakoś równocześnie, że jak zobaczyłem w studiu nagraniowym uczelni właśnie taki stary magnetofon szpulowy, to zainteresowałem się nim i w miarę jak go odkrywałem i odkrywałem też rzeczy, które można nim zrobić, znalazłem po prostu muzykę Williama Bazińskiego, która też zmieniła zupełnie moje podejście do, teraz mogę powiedzieć, też do pracy nad muzyką, ale też do słuchania muzyki. Zacząłem po prostu myśleć w taki sposób, że muzyka może być też bardzo interesująca, nawet jeżeli jest bardzo prosta harmonicznie. Te wszystkie, powiedzmy, pętle taśmowe czy muzyka Williama Bazińskiego jest dosyć prosta harmonicznie, ale ta kolorystyka, czyli te brzmienia, te dźwięki są dosłownie jak z innego świata, że się słucha czegoś takiego i nie jest się w stanie określić, co to jest za dźwięk, a co to jest za instrument. I to było takim moim początkiem w ogóle do takim może nawet manifestem, który służył mi przy tworzeniu muzyki.
Też będziesz korzystał z pętli taśmowych podczas rezydencji w zamku?
Teraz ciężko mi powiedzieć, być może się pojawi w zależności jak ułożę te struktury, ale raczej nie. Teraz chciałbym, żeby ta partia taśmowa, wykorzystując oczywiście te techniki rejestracyjne, czy też te techniki właśnie kompozytorskie, których używam, została właśnie stworzona, powiedzmy, na równi z tą partią fortepianową. Czyli żeby nie pojawiały się jakieś pętli, ale wiadomo, jakieś, powiedzmy, takie repetycje się pojawią, bo bardzo lubię je w muzyce, ale same takie właśnie pętle taśmowe, myślę, że tym razem nie zostaną wykorzystane.
Sebastian Dębski do końca maja pracuje w zamku w ramach rezydencji artystycznej nad koncertem Sonus Castelli na fortepian i taśmę. Trzymamy kciuki i jesteśmy bardzo ciekawi efektów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.